Witam Państwa bardzo serdecznie. Jarek Szulski, zdarza się, autor książki wybranej przez Jacka Santorskiego. Rozmawialiśmy już o niej wcześniej z Jackiem Santorskim. Witam serdecznie Pana.
Dzień dobry.
I Pan jest nauczycielem, autorem.
Tak.
I są też uczniowie. Alicja Wasita.
Tak. Dzień dobry.
Uczennica?
Uczennica, tak.
Której klasy?
Wychowanka, drugiej klasy gimnazjum.
I cały czas profesor uczy?
No, jeszcze.
Srogi jest?
Raczej nie.
Przypomina tego zakręconego profesora z książki?
No, ma pewne cechy, tak, na pewno, ale sam mówi, że tylko tak 30-70%.
Czyli nakłamał w tej książce?
No nie, nie wydaje mi się. No, pewne cechy charakteru na pewno przekazał Mironowi.
I teraz taki moment napięcia i proszę Państwa, jeśli ktoś czytał tę książkę, bo ona już krążyła w internecie, zanim znalazła się na papierze, to jest właściwie człowiek, który występuje w tej książce w postaci Oskara. Emil?
Tak, to ja. Przyznaję się. Ze zgrozą.
Masz więcej imion.
Tak, to znaczy, no Oskar to takie moje powieściowe imię, dlatego że tak na imię naprawdę nie mam. I niektóre te cechy na szczęście nie są moimi cechami.
No to powiedzmy tak, że to jest książka. Właściwie zaczyna się w momencie pierwszej klasy gimnazjum. Przychodzi do znanego warszawskiego liceum chłopak, który skończył tę szkołę, już jest po studiach i zostaje nauczycielem, dostaje nową klasę, przychodzą młodzi ludzie, tworzy się ta pierwsza klasa i z dwóch perspektyw, z perspektywy tego młodego nauczyciela, niestandardowego, tak mówiąc najogólniej, i z perspektywy twojej, czyli Oskara w tej książce, czyli ucznia takiego niepokornego, właściwie przemądrzałego, bezczelnego, można powiedzieć.
Zwykłego bezczela, tak bym to ujął.
Tak, ale tak. Żeby było trudniej, wybitnie uzdolnionego, więc trudniej go tak trochę skręcić jest, no bo jednak może...
Ojej, boję się tego.
Czyli to już nie do końca jest prawda, ale w każdym razie tak sobie to autor wymyślił.
I no tak... Świetny punkt wyjścia do tego, żeby mieć postać w książce, bo prawdę mówiąc nie każdy uczeń przychodzi do nauczyciela 1 września i mówi, że potrzebuje kółka zainteresowań na wysokim poziomie, na wyższym niż będzie nauczana to matematyka, mimo że jest to jego pierwszy dzień w szkole, a tak było w przypadku Emila.
Tak było, no ale i... to była tylko i wyłącznie moja inicjatywa, nie rodziców zupełnie.
Bo w książce też jest taka presja rodziców. Oni nie chcą tego otwartego nauczyciela, który będzie wychowywał, uczył, pokazywał różne dziwne rzeczy. Niech pan już tutaj głowy nie zawraca, niech pan nauczy to, co pan ma nauczyć i niech pan idzie do domu. Dziecko jest do sukcesu, chowane samo, ma być takim szczurem, który wygra wyścig. I...
No w szkole dużo pracy trzeba też włożyć, żeby rodzice poczuli, że taki nauczyciel jak książkowy Miron jest... Jest dla nich wsparciem tak naprawdę.
No w książce system wypycha tego nauczyciela. Ten nauczyciel traci pracę właściwie. Jest niepotrzebny taki nauczyciel.
Rzeczywiście tak jest.
No. Ponosi klęskę?
Mam nadzieję, że nie, bo prawdę mówiąc najpiękniejszą rzeczą, która jest dla mnie w tej książce, to jest to, że gdzieś to, co było tam opisane, gdzieś się po prostu poniekąd toczy.
Bo chociaż go wywalili z tej szkoły, tego nauczyciela, to jednak jest tak, że ci uczniowie złapali z nim kontakt i on tych paru ludzi zmieniał. Ci ludzie gdzieś pójdą dalej, będą promieniować, a ten najbardziej na początku nieprzejednany to nawet dzwoni do tego nauczyciela. I co to musiał być za moment? Tak było, że zadzwonił? Panie profesorze?
Dzwoni i dzwonią i spotykamy się. Natomiast zupełnie niezwykłe jest to, że moi uczniowie, czytając tą książkę teraz, moi byli uczniowie, no po prostu dzwonią i mówią, że właśnie nad nią ryczą. Wspominając te nasze czasy i mówiąc, jak to duży kapitał tych emocji dobrych, które pozwalają gdzieś rozwinąć skrzydła, albo po prostu poczuć się chcianym w jakiejś serdecznej atmosferze. To.
Emil, ty płakałeś?
Znaczy, ja ogólnie jestem takim człowiekiem, który trochę nie potrafi płakać już. Natomiast rzeczywiście no, czasem jest bardzo ciężko. To ostatnio akurat rozmawiałem z Jarkiem za pośrednictwem jakiegoś tam internetowego tak zwanego czatu o zgrozo. I no, mówiłem, że to jest tak trochę no, źle człowiekowi, bo to takie najlepsze lata w moim życiu były.
Naprawdę. A tam jest taka scena, że któryś z tych uczniów, bodajże właśnie Oskar, że zapłakał, bo tam jakiś taki opowieść o tym, dlaczego on się tak zachowuje właściwie, co zrobić i tak dalej. I ten nauczyciel zamiast jakoś tak się zmrozić i tak dalej, ściska mu rękę, mówi, trzeba być silnym mężczyzną, żeby zapłakać. Co to za nauczyciel w ogóle? Skąd on się wziął?
A ta scena jest akurat prawdziwa. Tak z było? Moim udziałem. Tak
to było. Właśnie nie chciałem ja tego mówić, bo raczej staram się nie zachowywać jednak w tajemnicy to, o czym z uczniami rozmawiam, no ale myślę, że tutaj z Emilem to możemy już otwarcie o niektórych rzeczach mówić. Tak, odbyła się taka rozmowa, która zbudowała zaufanie po prostu i to jakby...
Nie chcesz, żebym opowiadał o tym rodzicom, mówi nauczyciel.
Tak, tak było rzeczywiście.
Że to już książkowy... rozumieją obaj, że rodzice są jakby trochę z innej historii.
Książkowy tutaj. Oskar rzeczywiście miał kłopot troszkę z rodzicami, natomiast nauczyciel też nie może tego wykorzystywać, stając się takim dobrym wujkiem, prawda, który będzie...
Żerował na tych problemach.
Na problemach czy na tym buncie. To jest trudny moment dla rodziców i dla młodych ludzi. Takie to dorastanie w gimnazjum. Nauczyciel powinien próbować też jednak chyba to porozumienie odbudować, jeśli takiego nie ma z rodzicami. Bo to jest tak, też w tej książce napisałem, że nie ma pytania, czy rodzice kochają swoje dzieci, jest tylko pytanie, czy dziecko czuje się kochane.
To jest w ogóle pytanie we wszelkich relacjach, wydaje mi się. Jeżeli mówimy o miłości, to czy ta druga strona czuje się kochana? Jest nieważne, czy ta jedna kocha, tylko czy ta druga czuje się kochana. Ja przynajmniej tak myślę.
Przecież ci książkowi rodzice Oskara też kochali twoje dziecko.
Moi rodzice mnie kochają, to chciałem powiedzieć. I nie mam takiej rodziny, jak jest opisana. Aczkolwiek rzeczywiście czasem jest ciężko. Moi rodzice też ze mną nie wytrzymują.
No tak, ale to jest jedna z tych rzeczy, której uczy ten Miron, nauczyciel. To jest też pokazywanie takich niezerojedynkowości w życiu, tak? Mówi na przykład na geografii, taka prosta rzecz. Ilu mieszkańców żyje w jakimś mieście gdzieś w Meksyku, ale mówi też, sprawdźcie, zobaczcie sami, czy tak jest rzeczywiście, że tylu. No i oni zaczynają grzebać, szperać w tym internecie, się okazuje, że właściwie co źródło, to inna liczba. Dlaczego? Nie? Jest tak, że na przykład jak się gdzieś my umawiamy, to umawiamy się na to, że ubikacje gdzieś w miejscach publicznych są publiczne i tam się załatwiamy. Ale na przykład dla jakiejś innej nacji może być tak, że to jest właśnie niehigieniczne, no bo jak wchodzić dwa razy do tego samego miejsca, gdzie ktoś się załatwia, a my czy to rozumiemy, czy potrafimy się jakoś tak zdystansować. Właściwie na początku to ci uczniowie, patrząc przez pryzmat opowieści Oskara, nie przyjmują tego, bo nauczyciel zamiast upraszczać świat, to go jeszcze bardziej komplikuje.
Myślę, że zmusza do myślenia jakiegoś takiego, do przemyśleń.
A uczniowie chcą w szkole, żeby zmuszać do myślenia, czy chcą tych bitów pobrać jak najwięcej?
Myślę, że część nie chce, ale jeżeli już się zostanie pchniętym przez wychowawcę w jakiś kierunku myślenia, no to czasem nie można się wydostać. Już po prostu trzeba sobie odpowiedzieć na niektóre pytania.
Uczniowie nie mają na to czasu też, przynajmniej tak twierdzą. No. W szkole nie ma czasu, wszyscy pędzą, prawda, żeby zdążyć, żeby się przygotować.
Zrealizować program.
No.
Przerobić jeszcze się. Przerobić. Jest takie słowo klucz, przerobić.
Ja na przykład miałem takie szczęście, że w 90% uczniowie, moi koledzy z klasy i nie tylko, jednak chcieli bardziej poznawać źródła tych informacji, nie same informacje. Przynajmniej ja takie mam doświadczenie. Ja na przykład jednak zawsze wydaje mi się, że jakiś bagaż tych informacji jest konieczny. Dlatego jestem na przykład za takim trochę starszym systemem kształcenia. Takiego dosyć standardowego, dosyć ciężkiego na przykład liceum. Takiego trochę w stylu francuskim XIX-wiecznym, bo ono wyprodukowało wielu wspaniałych ludzi.
A jest tak, w tej książce, w tej powieści zdarza się Jarek Szulski, Popołudnie Małpa Tok FM, proszę pisać, mamy kilka tych książek. Zresztą może też państwo mają pytania do gości, to spróbuję te pytania przekazać. To tak, jest historia dojrzewania uczniów, szczególnie tego jednego, który opowiada nam tę historię. Jest historia dojrzewania nauczyciela i przez niego te same wydarzenia opisywane, ale też jest jakaś intryga, fabuła wciągająca, ale też jest sporo takiej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej. Skąd się to w panu wzięło? To tak pan już miał, czy pan coś czytał?
To jest chyba wiedza intuicyjna wyłącznie, bo albo wynikająca już z praktyki, z jakiegoś doświadczenia, albo po prostu ze zwykłej serdeczności, jaką staram się obdarzać uczniów i z obserwacji później. Natomiast ja nie jestem z wykształcenia, ani nie mam wykształcenia psychologicznego, ani pedagogicznego. No i tyle. Właściwie się zastanawiałem, jaka jest recepta na to, żeby być nauczycielem. To pierwsza, najważniejsza, to naprawdę dobrze jest po prostu polubić swoich uczniów. co się rzadko zdarza, wbrew pozorom.
Powiedział też, że tak jak się czyta tę książkę, zaakceptować ich, tak?
Tak, tak. I
w tym wieku, takich jakimi są.
No i bez jakiejś hipokryzji pokazać siebie ze wszystkimi, samym arsenałem swoich słabości, czyli tak jak tutaj czasami pan Jacek Santerski mówi, odkryć sobie karła. Jakby nauczyciel powinien też sobie tą małość całą taką...
I nie wypierać się, tak
nie,
jest.
Nie, no dlaczego ma się wypierać? Przecież to jest część naszej osobowości.
A to znaczy zgodzić się na wszystko, czego chcą uczniowie?
Nie, to w ogóle nie. To ani nie oznacza bezstresowości w szkole, ani przeciwnie. Przecież ten nauczyciel książkowy jest bardzo konserwatywny w niektórych. To jest wariat rzeczywiście, natomiast w pewnych kwestiach, na przykład związanych z taką moralnością, z jakąś postawą, jest bardzo konserwatywnym nauczycielem.
Czy są takie wycieczki szkolne, czy różne zachowania szkolne, które no, w sposób bezwzględny rozbijają całą taką, wydawałoby się, normalną rzeczywistość dookoła nas i pokazują też przy okazji, że świat nie jest zero-jedynkowy, co jest taką wartością dodaną, ale są takie sytuacje, w których on jest po prostu taką piłą straszną. Jako...
Tak się czepia.
Czepia trochę. Się.
Tak. To myślę, że tu moi uczniowie wszyscy, którzy mieli kontakt ze mną, to muszą mieć sporo cierpliwości, bo czasem po prostu zwracam uwagę na rzeczy, które pozornie może nikt nie zwraca uwagi, nie wiem.
Alicja, dla kogo jest ta książka?
Wydaje mi się, że dla uczniów, którzy mogą po prostu się jakoś zidentyfikować z tym głównym bohaterem Oscara, znaczy jednym z dwóch głównych bohaterów, ale też no...
Ja to bym nie mógł, bo nie byłem taki zdolny.
Wiem, że wielu rodziców czytało tę książkę i też się podobało.
A dlaczego rodzice powinni przeczytać tę książkę?
Żeby zobaczyć, jak myślą ich dzieci, bo oni już w większości zapominają po prostu i są hipokrytami w dużej części.
Rodzice moich uczniów mówią, wysyłają mi informację, że oni chcą wrócić do szkoły.
Nie wiedzą, co mówią. Ja też wysyłam taką informację, że chcę wrócić do szkoły. Nie tam dobrze było.
A dzieci nie bywają hipokrytami?
No też bywają w pewnych sytuacjach, ale no nie wiem.
Są w takim wieku, że bardziej tak się...
No, taki nastoletni wiek to...
A jak tam żebrzą pod tym pokojem nauczycielskim, o te chociaż pół oceny lepiej, żeby było. I ten Miron, nauczyciel, patrzy, mówi, kurczę, jak myśmy byli młodzi, to dwóch przyszło może pożebrać, a teraz to normalnie jest reguła, jak to jest możliwe. Gdzie ta godność jest? Niech wróci do nich, niech nie żebrzą o tę średnią.
No, ale teraz jest takie parcie, żeby mieć jak najlepszą średnią, no nie wiem, zwłaszcza w tych takich szkołach.
Ta książka też jest trochę o cenie, jaką wszyscy płacimy za udział w tym wyścigu?
No, też wydaje mi się, że te relacje cierpią na tym wyścigu szczurów, który prowadzimy. No, a tutaj wychowawca właśnie stara się nas trochę od tego oderwać i zwrócić uwagę na relacje w klasie, przyjaźnie.
Na człowieka.
Na człowieka.
Nie myślcie tylko, że skończycie szkołę i wtedy dopiero będzie się wasze życie. Nie, wasze życie toczy się już tu teraz.
Tak. Mamy je przeżywać.
To jest fajne w tej książce. Wydaje mi się też, że nie jest tylko opowieść o tym, co jest niedobrego, ale jest pokazane, że pokazane są takie rzeczy, które po prostu na dziś, teraz można robić, żeby było dobrze. Lepiej próbować. Co nie znaczy, że przy okazji nie można stracić pracy. Informacje po informacjach wracamy. Zdarza się. Jarek Szulski. Polecamy Państwu tę książkę. Popołudnie Małpatok FM. Proszę pisać. Mamy ich kilka.
Popołudnie Radia Tok FM.
Nasi goście. Pan Jarek Szulski, autor książki Zdarza się. Witam serdecznie raz jeszcze.
Dzień dobry.
To jest powieść rozwojowa.
No, myślę już na drugą częścią.
I jeden z bohaterów tej książki, Emil Długołęcki. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, pierwowzór.
Dziękuję. Oscara, jednego z dwóch narratorów, bo jest i nauczyciel, i uczeń, i sami opowiadają obaj o tych samych historiach. I jest z nami Alicja Wasita. Witam serdecznie, uczennica profesora. I piszą do nas ludzie, bo popołudnie Małpatok FM mamy kilka tych książek. Pisze pan na przykład... Oskar Geryn, witam serdecznie. Pan Jarek był ładnych kilka lat temu moim wychowawcą na koloniach. Pozdrawiam.
Rzeczywiście.
Czyli pozdrawiamy pana Oskara. Tych maili jest więcej, ale jest też na przykład taki mail od pana Zbyszka. Sam mam syna w gimnazjum. Jestem bardzo ciekaw tej książki, a jakaś rada wynikająca z tej książki dla ojca syna w gimnazjum?
Niech przeczyta.
I porozmawia.
Dokładnie. Z synem.
Jakaś historia z tej książki, żebyśmy się tak wczuli.
No na przykład wyjazd. Książki, no to chyba to porwanie warto opisać.
No, może, żeby tak uwiarygodnić jeszcze tego bohatera książkowego.
Nasze porwanie.
To i trochę podzielić uwagę pomiędzy byłych uczniów, którzy zostali opisani i nasze wycieczki zostały opisane w książce, to może powiem, że te rzeczy się dzieją dalej, to znaczy tu i teraz, w publicznej szkole. I też mi się już zdarzyło obecnych uczniów i porwać na całą dobę ze szkoły w czasie klasówki. Także wrócili dopiero po 24 godzinach i dokończyli pracę klasową, robiąc przez ten czas oczywiście zupełnie niezwykłe rzeczy. Jak również udaje się organizować no nie zupełnie niezwykłe wycieczki na przykład. Dla mnie to jest bardzo ważne narzędzie też i lubię eksperymentować. I może opowiem o jednym takim eksperymencie, który nam się udało, jakby, który jest trochę takim znakiem rozpoznawczym i moim, i bohatera tej książki. Podczas jednej z wycieczek spróbowaliśmy, ponieważ mam przyjemność uczyć w szkole, w której uczniowie są bardzo, powiedzmy, no, dobierani, czyli jest duża konkurencja, żeby się tam dostać. I tak sobie myślę, że uczniowie znają świat i Warszawę, i Polskę z okna samochodu swoich rodziców, tak mam dobrą sprawę. I wykonaliśmy taki eksperyment, którego się bardzo bałem, ponieważ dogadaliśmy się z opieką społeczną w Sztutowie i moi uczniowie spędzili w grupkach 4-5-osobowych cały dzień w rodzinach, którymi opiekuje się opieka społeczna, w rodzinach z terenów popegeerowskich. No, obawa była jedna największa, żeby nie zrobił się z tego ogród zoologiczny, żeby uczniowie z Warszawy nie przyjechali sobie fotografować, wyłączając, prawda, i chowając do kieszeni swoje iPhony. Natomiast wyszło z tego coś zupełnie fantastycznego, bo po pierwsze rodziny się zgodziły przyjąć naszych uczniów, po drugie nasi uczniowie mieli pomóc w gospodarstwie, mieli porozmawiać z ludźmi. Czasami się zakończyło płaczem z obu stron, a czasem, tak jak w przypadku grupy, z której ja towarzyszyłem, grupy uczniów, skończyło się tym, że zostaliśmy przed ostatnimi świętami po prostu świętymi Mikołajami z moją klasą. Mianowicie jednej z rodzin, której było 8 dzieci, fantastyczna, kochająca się rodzina, tylko żyjąca bardzo skromnie. Zamiast robić sobie mikołajki, no to wysłaliśmy kilkanaście kilogramów słodyczy. 12 kilogramów słodyczy, i które zostały doręczone o godzinie 17 w Wigilię Bożego Narodzenia. Więc jakby, no i dzień po wizycie w rodzinach zakończyliśmy naszą wycieczkę na ostatnim piętrze hotelu Intercontinental w ekskluzywnym spa, czyli jakby porównując sobie, że za 120 zł, czy tam 150 zł można albo utrzymać dziecko przez miesiąc zasiłku, albo wejść jednorazowo na basen. Mam uczniów, którzy mają takie możliwości, żeby kiedyś zmieniać świat. Tak duże możliwości, moim zdaniem, że ich niewykorzystanie byłoby dosyć nonszalanckie.
No tak, ale rodzice jednego z tych bohaterów, właśnie narratora obok nauczyciela, to chyba by, nie wiem, czy tak od początku ucieszyli się na tę okoliczność. Oni wysyłają to dziecko do szkoły z konkretnym celem. Niech przyjmie pewną liczbę bitów, niech odniesie sukces, niech żyje lepiej niż my. Maksimum pracy, maksimum efektu. Po co jakieś wycieczki? Po co patrzeć, jak żyją ludzie, którym się nie udało? To jest ich sprawa. Po co, Alicja? Jak byś odpowiedziała na to pytanie?
Wydaje mi się, że po to, żeby zobaczyć, po pierwsze, że są różne światy, my należymy do jednego, są ludzie, którzy należą do innego. Ja byłam akurat u takiej pani Basi, która opowiedziała mi swoją historię i no, przede wszystkim był dla mnie widoczny taki kontrast, że jednego wieczoru płakałam w objęciach praktycznie obcej kobiety, a drugiego kąpałam się gdzieś w basenie, tak, super ekskluzywne warunki. I wydaje mi się, że no, doceniłam tak po pierwsze to, co mam. I no, wydaje mi się, że jakieś wartości się też uwydatniają w przypadku takich historii.
Też różnie to jest odbierane. No, taką historię, to jest z mojej obecnej klasy, mogę przytoczyć, że jeden z uczniów opuścił moją klasę właśnie ze względu na to, że rodzice mieli chyba mnie dość, ponieważ właściwie takim punktem zapalnym stała się decyzja mojej klasy, nawet nie moja, tylko mojej klasy, która nie chciała uczestniczyć w wymianie międzyszkolnej, w której mogło uczestniczyć jedynie 10 osób z klasy. Nie zrobili tego dlatego, że nie chcą jeździć na wymianę, tylko zrobili to dla siebie. Znaczy, dla mnie fantastyczna sprawa zupełnie. No ale jedna z osób tak była zdeterminowana, żeby pojechać, że opuściła klasę naszą i pojechała.
Także a po co twoim zdaniem te wszystkie historie właśnie poza wiedzą stricte? To cię jakoś zmieniło?
No, ja w ogóle bardzo się zmieniłem.
Jak się zmieniłem?
Te 3 lata gimnazjum. Znaczy nie chciałbym powiedzieć, że na lepsze, bo tutaj jakoś wartościować to jest trudno. Natomiast ja powiem może tak, no gdyby nie ta klasa, to zupełnie nie wiem, co, jakby teraz wyglądało moje życie. Znaczy jak szare by było. Teraz nie jest zbyt kolorowa, jak szare byłoby bez tego mojego uczestnictwa w eksperymencie Jarka, to już sobie zupełnie nie wyobrażam.
A co jest istotą tego eksperymentu?
Chyba przede wszystkim to, żeby zobaczyć ludzi poza sobą. Bo tak naprawdę ten Oskar, który tam idzie i który, no, trzeba powiedzieć, to wiele ma wspólnego ze mną, w ogóle nie widział tych ludzi. W ogóle, naprawdę, to jest fakt, że ja na przykład czytałem książkę, żeby unikać spotkania tam ze znajomymi. Nie miałem o czym z nimi rozmawiać, w sumie, szczerze powiedziawszy, a jednak po tym gimnazjum sporo się zmieniło. Ja teraz, no, naprawdę mogę powiedzieć, że mam przyjaciół. Kiedyś, przed tym gimnazjum, to ja nie tylko, że ich nie miałem, ale wręcz szczyciłem się tym, że ich nie mam. I to chyba bardzo smutne. Taki młody człowiek, paranastoletni, który szczyci się tym, że nie ma przyjaciół.
A dlaczego to tak jest, że nie miałeś na początku przyjaciół? Młodzi ludzie tak mają, że dopiero...
Nie, znaczy, ja może jestem złym przykładem młodego człowieka, to znaczy...
No ale czytamy przecież, że jak na przykład tak dzieci siedzą wszystkie przy komputerach, to łatwiej jest tak w tym komputerze jakoś pobuszować, niż pójść jakoś taką realną relację zbudować.
Nie? To znaczy, teraz ogólnie unika się wysiłku. I to jest chyba duża zbrodnia, że unika się wysiłku ogólnego w relacjach z ludźmi.
Tak jak profesor Bauman mówi, że to jest świeżo po lekturze, to całą książkę tym.
No jest ciężko.
No ale tak jest, że jednak relacje, budowanie relacji wymaga dużo siły, pracy z obu stron i to nie przychodzi tak po prostu.
Trzeba się tego nauczyć.
Trzeba po prostu być też ze sobą, tak, fizycznie nawet. Po prostu spędzać ze sobą czas.
I polska szkoła tego uczy?
No... myślę, że nie wiem, czy uczy tak naprawdę. No, ja mam jakiś tylko fragment, który obserwuję. Natomiast jestem pewien, że w szkole jest mnóstwo takich wariatów opisanych.
Jak Miron?
Jak Miron, tak. Tylko być może zniechęcają się dosyć szybko. No, nie mają jakiegoś wsparcia dyrektorów, którzy powinni przecież powodować, że tacy ludzie rozwijają skrzydła. Może inni nauczyciele czasami traktują ich jak jakieś zagrożenie, jak zło. Podczas gdy praktyka pokazuje, że nawet nauczyciele, którzy dołączali się gdzieś tam do bohatera, do Mirona, sami przeżywali fantastyczne chwile w szkole.
Tak jest rzeczywiście. Otóż miałem taką przyjemność, trudno to nazwać, trafić na takiego zwykłego zupełnie nauczyciela. Nie będę oczywiście wymieniał personaliów, nie powiem w jakim okresie swojego życia. I tak zestawiam właśnie, nazwijmy tego nauczyciela panią X, który powiedział nam na zakończenie współpracy w mojej klasie, że ostatnie kilka lat było absolutną porażką, że nas po prostu nie cierpił i tak dalej. To było strasznie po prostu przykre. Zupełnie nie rozumiem takich zachowań, a są one bardzo częste w szkole, w polskiej szkole, w relacjach z ludźmi, że męczą się ze sobą zupełnie niepotrzebnie, to po pierwsze, po drugie, nie potrafią się jakoś tak różnić, zaakceptować swoich różnic. Ja też tego nie potrafiłem jako ten Oskar i jako ja, i jakoś ta współpraca z Jarkiem i w ogóle możliwość obcowania z wieloma wspaniałymi kolegami w tym gimnazjum nauczyła mnie tego, że tak naprawdę warto się różnić. To jest bardzo cenne.
No, z całą pewnością z moimi uczniami ustaliliśmy, że na koniec szkoły będziemy wszyscy ryczeć na pewno.
No tak.
W każdym razie ten Miron też kwestionuje na przykład taką oczywistość rankingów najlepszych szkół, że to jest dużo bardziej skomplikowane, że może ważniejsze jest to, o czym przed chwilą mówił Emil, niż to, co się rzeczywiście rejestruje w tych rankingach. A pan Antoni Nowak pisze do nas tak: jedźcie, zobaczcie, jak wyglądają szkoły w wielkopolskich, podlaskich i śląskich miastach, a nie tylko dobre gimnazja i licea z Warszawy. Wiem, że to mniej interesujące, ale prawdziwe. Taka pobrzmiewa nuta, że tam jest prawdziwe życie, a wy jesteście z jakiegoś takiego warszawskiego kosmosu.
Pewnie jest. Też przez parę lat organizowałem z uczniami takie konferencje młodzieży i nauczycieli z Warszawy, małych miast i wsi. Zapraszaliśmy naprawdę kilkaset osób z małych miejscowości. Nie dlatego, że chcieliśmy im pomóc w czymś, tylko że chcieliśmy się od nich czegoś nauczyć. Konferencje odbywały się w renomowanym liceum Batorego. I wszyscy uczniowie Batorego uczyli się od tych, których gościliśmy z małych miejscowości. Tam dzieją się fantastyczne zupełnie rzeczy. Także zgadzam się ze słuchaczem.
Pozdrawiamy pana Antoniego. I polecam państwu tę książkę. Zdarza się. Razem z Jackiem Santorskim polecamy tę książkę. Jarek Szulski, autor. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Popołudnie Małpa Tok FM i nasi goście Emil Długołęcki, który jakby jest wzorcem jednej z postaci w tej książce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Alicja Wasita, uczennica Jarka, czyli właściwie też współautorka tej książki.
No, bez przesady.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I dziękuję za książkę. Miłej lektury.